Musicie wybaczyć moją niedyspozycję, jestem od tygodnia chory i nie mogę dojść do siebie, także głos będzie mi się łamał, bo płuca mnie strasznie bolą i lekarze jakoś nie są w stanie mi pomóc w tej kwestii. Zanim odczytamy Boży tekst, który dzisiaj przygotowałem, żeby się na nim pochylić, nie wiem jak wy, ale przynajmniej mi się zdarza, wydaje mi się, że wszystkim chrześcijanom powinno się takie coś zdarzać, że zadajemy sobie różne pytania na każdym etapie naszego życia, w każdym momencie naszego życia, w zależności od wieku, sytuacji, zadajemy sobie różne pytania i szukamy różnych odpowiedzi. Często szukamy tych odpowiedzi w niewłaściwych może miejscach. Często Boże Słowo oddaje nam w prosty sposób, daje odpowiedzi na różnego rodzaju pytania. Ale takie pytania, które ostatnio ja przeżywam przez jakieś ostatnie pół roku, które mnie bardzo dotykają, mam nadzieję, że podobne pytania wy sobie stawiacie, chciałbym dzisiaj zadać. Postanowiłem sobie zadać je sobie, ale też i wam. Czy moje życie, czy wasze życie, czy moje życie jest rzeczywiście życiem, które oddaje chwałę Bogu? Czy może oddajemy sobie chwałę? To myślę, że jest problem. Ja miałem z tym problem, miewam z tym problem niestety. Często człowiek na siebie skupia dużo uwagi, buduje swoją pozycję, a nie Bożą chwałę oddaje. Czy moja wiara chwali Pana Boga? Czy moja wiara chwali Pana Boga? Czy raczej... Moja wiara to jest coś, czym się szczycę przed innymi ludźmi. O, jestem protestantem, jestem inny. Miałem z tym problem, miewam czasami z tym problem. Jest to coś, czym człowiek musi, myślę, wierzący człowiek, chrześcijanin, walczyć. Czy moja wiara jest czy jest moja, czy też jest darem od Boga? Ponieważ to bardzo mocno zmienia naszą pozycję względem Boga i bardzo mocno też ukazuje naszą pozycję, ukazuje pozycję samego Stwórcy. Na kogo zwracam uwagę w dobrych dniach, jak i złych? To jest pytanie, które bardzo mocno do mnie ostatnio powraca. Na kogo zwracam uwagę w dobrych dniach i w złych dniach? Kiedy jest mi dobrze, na kogo zwracam uwagę? Komu oddaję chwałę? Kiedy jest mi źle, na kogo zwracam uwagę i komu oddaję chwałę? Czy lubimy przeżywać dobre i złe momenty? Wiecie, i zastanawiałem się nad tym pytaniem i ono mi nie dawało spokoju i stwierdziłem, że najprostszym sposobem jest odnalezienie postaci w Biblii, która będzie takim dobrym wzorcem dla nas. I tym dzisiejsze kazanie dotyczyć będzie Józefa. Wielokrotnie znacie tą postać, wielokrotnie pewnie czytaliście o tej postaci bardzo dużo, ale ja bym chciał zwrócić waszą uwagę na to, w jakiej on sytuacji się znalazł życiowej i co w jego sercu, znaczy jak jego postawa się zmieniała, co się działo, kiedy on był w złej sytuacji. Jak się zachowywał i co działo się w jego życiu, kiedy był w dobrej sytuacji. I żeby właśnie ułatwić na to pytanie odpowiedź, udzielić chcę właśnie na podstawie życia Józefa. To jest 45 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsze 8 wersetów będziemy czytać. Przyjrzymy się życiu Józefa od tego momentu, kiedy miał to niemiłe spotkanie ze swoimi braćmi, aż do momentu tego, co się wydarzyło w Egipcie. Przyjrzymy się temu etapowi, kiedy on wzrastał, kiedy on doświadczał trudności, a spróbujemy to wszystko odnieść do naszego życia. Czy nasze życie jest podobne do życia Józefa? Postarajmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy potrafimy tak jak Józef, w sytuacji, w której on zbyt wiele nie wiedział, co się dzieje wokół niego, żyć podobnie jak on. 45 rozdział, pierwsze 8 wersetów przeczytamy. Będziemy się odnosić też do innych fragmentów. Wtedy Józef rozkazał rządcy swego domu. Wtedy Józef nie mógł się dalej powstrzymywać przed wszystkimi, którzy stali przed nim i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nikt przy nim nie został, gdy Józef dał się poznać swoim braciom. I wybuchnął tak głośnym płaczem, że słyszeli go Egipcjanie. Słyszał go też dom Faraona. I Józef powiedział do swoich braci: ja jestem Józef. Czy mój ojciec jeszcze żyje? A jego bracia nie mogli mu odpowiedzieć, bo zatrwożyli się wobec niego. Wtedy Józef powiedział do swoich braci: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy zbliżyli się, powiedział: ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Jednak teraz nie smućcie się, ani nie bójcie się, że sprzedaliście mnie tutaj. Bóg bowiem posłał mnie przed wami dla zachowania waszego życia. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze 5 lat zostaje, w których nie będzie ani orki, ani żniwa. Bóg posłał mnie więc przed wami, aby zachować wam aby zachować wam potomność na ziemi i żeby ocalić wam życie dzięki wielkiemu wybawieniu. Tak więc nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg, który mnie ustanowił ojcem dla Faraona i panem całego jego domu oraz władcą nad całą ziemią Egiptu. Idźcie więc szybko do mego ojca i powiedzcie do niego, tak mówi twój syn Józef, Bóg uczynił mnie panem całego Egiptu, przyjedź do mnie, nie zwlekaj. Co wiemy o Józefie? O Józefie wiemy tyle, że był synem Jakuba. Jego mama miała na imię Rachela. W wieku 6 lat przybył do ziemi kananejskiej. Jako 17-latek został sprzedany do Egiptu przez swoich braci. Gdy wiemy też, jakbyśmy dalej historię czytali, wiemy, że gdy wyjaśnił sny Faraonowi, bardzo mocno awansował. Z niewolnika stał się ojcem Faraona, czyli tym, który miał w jakiś sposób władzę nad samym Faraonem i mówił mu, w jaki sposób on ma zarządzać Egiptem. W więzieniu spędził około 10 lat. To możemy z tej całej historii, jakbyśmy szerszy fragment przeczytali, odnaleźć. Został skazany za prawość i wierność Bogu. Tak naprawdę można byłoby podsumować go. Jego dziadek Izaak umarł, gdy miał 29 lat. W wieku 30 lat stanął przed Faraonem. Wtedy właśnie wyjaśnił te sny. Uznany został, jak czytaliśmy przed chwileczką, za ojca Faraona, co bardzo zmieniło jego statut w Egipcie. Co to oznaczało, żeby wyjaśnić może bardziej? Oznaczało to co przed chwileczką powiedziałem, że cała władza, cały majestat oddany został w ręce Józefa. Faraon mówi, że zostawił sobie tylko tron, ale tak naprawdę to Józef mówił, w jaki sposób zarządzać całym Imperium Egipskim. Ludzie kłaniali mu się tak, jak kłaniali się przed Bogiem. Z niewolnika stał się Bogiem, bożyszczem można powiedzieć, Bogiem dla tych ludzi, którzy tam w tym Egipcie mieszkali. Faraon we wszystkim słuchał Józefa. Egipt był wtedy największym imperium na świecie i nagle dla tego człowieka, 30-letniego, coś takiego spłynęło, tak? Można powiedzieć, że nastąpiła wielka zmiana w życiu Józefa. Z niewolnika został przeniesiony do pałacu Faraona i posiadł wielką odpowiedzialność, wielką władzę i musiał sobie z tym poradzić. Dalej czytamy, że rodzą mu się dwaj synowie, Manases i Efraim. I to jest między 30 a 37 rokiem życia. I od 37 roku życia do 44 jest wielka susza w Egipcie. Wielki głód. I następuje pomiędzy, gdzieś tutaj w wieku 39 lat następuje ta sytuacja, w której Józef spotyka swoich braci i wypowiada te słowa, które tutaj przeczytaliśmy do nich. I nad tymi słowami troszeczkę chciałbym się bardziej pochylić. Jakie jest serce Józefa? Co takiego się zmieniło w jego życiu? On pewną drogę przeszedł. Oczywiście trzymamy się tylko tego krótkiego fragmentu. Szerszy kontekst zachęcam, żeby w domu przeczytać. Ale on przeszedł pewną drogę z Panem Bogiem. Tak jak powiedziałem, w wieku 17 lat został sprzedany przez braci, stał się niewolnikiem, 10 lat w więzieniu spędził, a wcześniej był rozpieszczany przez swojego ojca synem. Do tego stopnia był rozpieszczany i taki wystawiany na pierwsze miejsce, że jego bracia bardzo mu tego zazdrościli. Stąd też zrodziła się w ich sercach ogromna nienawiść do niego. Zazdrościli mu tej relacji z ojcem, zazdrościli mu tej relacji, którą ojciec wobec niego miał. Ojciec kochał bardziej go od innych braci, można byłoby z tekstu Bożego to wywnioskować i przeczytać. Ale widzimy to przejście od takiego troszeczkę rozwydrzonego, rozprzestrzonego chłopca przez swojego ojca do bardzo pokornego sługi Bożego. Do tego, który wie, że jego życie nie jest w jego rękach, a jest całe jego życie powierzone, jest położone na rękach Bożych. Który dobrze rozumie, po przejściu tego całego etapu swojego życia, te kilkunastu lat, rozumie, że nie miał zbyt wielkiego wpływu na swoje życie, a że całe jego życie znalazło się w rękach Bożych i jakby Pan Bóg miał dla niego pewien plan, którego on nie widział, był dla niego zasłonięty, ale realizował się w trakcie jego życia. Dlaczego tak się musiało stać, że Józef znalazł się w Egipcie? Dlaczego tak się stało, że Józef został przez swoich braci tak potraktowany. Dlaczego stało się tak, że Józef musiał w więzieniu odsiedzieć tyle lat? Po to czytamy w Bożym Słowie, aby przeżyli jego bracia. To było wpisane jakby w Boży plan, chociaż Józef nie widział tego planu Bożego w tamtym okresie swojego życia. Po to, aby jego rodzina przeżyła, po to, aby Egipt mógł przetrwać, po to, aby Egipt mógł się stać jeszcze większym imperium, ponieważ w okresie tej suszy był na tyle zabezpieczony, że mógł spokojnie towar, który zebrał, innym narodom odsprzedawać, przez to też się bogacił. I to imperium, które wzrastało, też było w planie Bożym wpisane po to, aby Izrael mógł zapłacić wysoką cenę za swoją niewierność. To czytamy później troszeczkę. Te wszystkie rzeczy były w Bożym planie zapisane. Józef nie miał wglądu do tego, co się wydarzy, ponieważ nie mógł wiedzieć, jaki jest Boży plan. Boża wola dzieli się na takie dwa etapy. Ja za chwilę o tym więcej powiem, ale na takie dwa etapy, o których warto wiedzieć. Na ukrytą wolę Bożą, którą odkrywamy dopiero, kiedy plan Boży się ziści. I na odkrytą Bożą wolę, to jest chociażby prawo, które Pan wpisuje w nasze serca i możemy dzięki temu prawu się poruszać. Czyli wiemy, co jest dobre, a co jest złe. To tak w takim skrócie wielkim. To właśnie było wolą Bożą. Możemy zadać sobie odnośnie tego pytania, dlaczego, czy wolą Bożą była klęska głodu? Tak? I kiedy uważnie przeczytamy ten fragment, zobaczymy, że tak, że wolą Bożą była klęska głodu. Czy wolą Bożą było to, że Józef został przez swoich braci sprzedany? Tak, wolą Bożą było to, żeby Józef został przez swoich braci sprzedany i żeby był niewolnikiem i trafił do Egiptu. Wszystko zostało bardzo dobrze przygotowane przez Pana i przygotowane, a Józef został wybrany do tego dzieła. I zresztą i w tym fragmencie, który tutaj czytaliśmy przed chwilką, on powiedział, to nie wy mnie wysłaliście do Egiptu, Józef mówi, ale Bóg mnie wysłał. Bóg powiedział, że mam tam być, chociaż nie wiedział, że to jest wtedy w tym momencie działanie Pana Boga, czy wola Pana Boga, czy plan, który miał dla jego życia sam Bóg. Pewna świadomość u Józefa wzrasta wraz z przebywaniem w Egipcie, że to jest świadome działanie Pana Boga. On uczy też się pewnego rodzaju przebaczenia, będąc w Egipcie. Zaczyna bardziej postrzegać, inaczej postrzegać swoich braci. Przez to doświadczenie, które na niego spadło. Psalmista w psalmie 115 pisze takie słowa. Wszakże Bóg nasz jest na niebie, czyniąc wszystko, co mu się podoba. I często tak jest, że my nie rozumiemy, dlaczego Pan Bóg pewne rzeczy robi. Ale ponieważ jest suwerenem, ma do tego prawo. Ma do tego prawo. Bóg nie czyni tego, co chce człowiek. Czyni to, co on chce. Zgodnie ze swoją wolą, ze swoją suwerennością czyni to, co zamierza, co zaplanował. Jest to często dla nas bardzo takie trudne do zrozumienia i do zaakceptowania. I często nie rozumiemy Bożej suwerenności. Jest to trudne zagadnienie. Ale na przykładzie tej historii myślę, że łatwiej jest spojrzeć, na czym polega Boża suwerenność. Wróćmy do Józefa i jego rodziny. Jakub, ojciec Józefa, umiera, gdy ten ma 59 lat. Czyli 17 lat po spotkaniu ze swoimi braćmi w Egipcie. Przez te 17 lat bracia Józefa doświadczają miłosierdzia ze strony Józefa. Są zaopatrywani we właściwy sposób. Nie brakuje im jedzenia, nie brakuje im miłości ze strony Józefa. A mimo to, kiedy ojciec ich umiera, dzieje się coś bardzo dziwnego. Pomimo, że doświadczają opieki i miłości ze strony Józefa, w ich sercach, ich serce jest pozostawione bez zmian. Ojciec umiera i oni nadal mają to samo przerażenie, ten sam jakby strach w ich sercach jest, że Józef zemści się na nich za to, co zrobili wiele lat temu. I wymyślają pewną historię, że na łożu śmierci ich ojciec Jakub mówi, żeby przekazać Józefowi, żeby się na nich nie mścił za to wydarzenie. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment uważnie i zastanawiałem się nad tym, co ci ludzie robią, doświadczając przez tyle lat dobra ze strony Józefa, doszło do mnie takie przekonanie, jakże zgubne i jakże nasze serce jest bardzo takie dziwne. No. Różne myśli knuje, różne rzeczy się w tym sercu dzieją i to wszystko jest pod wpływem grzechu pewnego rodzaju, ale też z drugiej strony pokazuje to, że ci bracia jego nie poznali miłosierdzia Bożego, nie poznali planu Bożego dla ich życia i dla życia Józefa. I przez te 17 lat nie zmienili w ogóle się. Mieli dokładnie to same skamieniałe serce, które mieli wcześniej, kiedy nienawidzili Józefa, chociażby z tego powodu, że ich ojciec kochał go bardziej, czy faworyzował go w jakiś sposób, co im się bardzo nie podobało. Aby chronić się przed tą zemstą, okłamują go. Aby chronić się przed zemstą Józefa, rzekomą zemstą Józefa, okłamują go i taką historię wymyślają. Całe życie na przekór Bogu prowadzą bracia Józefa. Co na to odpowiada Józef? 50 rozdział, 19 werset do 21. To też pokazuje, w jaki sposób Józef zmienia swoje życie, w jaki sposób podporządkowuje się woli Bożej, suwerennej woli Bożej, że zupełnie inaczej na nich patrzy, niż ci bracia patrzą na niego. A rzekł Józef do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej nie do końca właściwie tłumaczy ten fragment. Nie jest one zbyt dokładne. Wielu ludzi spośród tego fragmentu dziwną naukę wyciągało, że Pan Bóg zło zmienia w dobro. Przeczytam, ale to się dzieje tylko w literaturze czy w świecie. Na przykład Goethe w Faustie napisał coś takiego. Cząstka siły mała, co złego pragnąc zawsze dobro działa. Ale to jest w świecie, że coś złego może się przeistoczyć w dobro. W Biblii zawsze zło nazwane jest złem, a dobro nazwane jest dobrem, tak? Jasność nie ma nic wspólnego z ciemnością, ani ciemność z jasnością. To są jasne kryteria rozdzielone przez Boga i one nie są mieszalne. W świecie jest tak, że możemy zło w dobro według ludzkiej filozofii zmienić, czy w jakiś sposób sobie wytłumaczyć. Natomiast w Bożym Słowie są konkretne kryteria dla zła i konkretne kryteria dla dobra. One nie mają rzeczy wspólnych ze sobą. Nie ma żadnej między nimi linii styczności. Przeczytam wam teraz tłumaczenie interlinearne, takie dosłowne, gdzie pewne wyrazy występują w nawiasach, których nie ma w oryginale, ale to troszeczkę zmienia ten fragment, który czytaliśmy. I troszeczkę inaczej można na ten fragment spojrzeć. I powiedział do nich Józef, nie bójcie się, bo czyż zamiast Boga jestem ja? A wy planowaliście przeciwko mnie zło, Bóg je na dobro. Jest to troszeczkę niegramatycznie, nie da się dokładnie tego przetłumaczyć. Aby uczynić jak w tym dniu, aby przeżył lud liczny, a teraz nie bójcie się, ja będę żywił was i dzieci wasze i pocieszał ich i mówił do ich serc. Bóg planuje dobro, człowiek planuje zło. Tak można byłoby ten fragment krótki streścić. Czyj plan się ziści? Zawsze ziści się Boży plan. Zawsze do skutku dojdzie Boży plan, nie plan człowieka. Ponieważ Boży plan jest doskonałym planem. Józef zadaje swoim braciom bardzo ważne pytanie, czy zamiast Boga ja jestem? Jestem ja. Józef wie, że tylko jest stworzeniem, zna swoje miejsce, można powiedzieć, w szeregu. I dojrzał na tyle w relacji z Bogiem, że wie, że nie może wymierzać sprawiedliwości żadnej. Że sprawiedliwość należy do Boga. Zostawia możliwość sądzenia Bogu, nie bierze tego na siebie. Nie jestem w miejsce Boga, aby was oskarżać. Nie mogę postawić się w miejscu Boga, bo kim jestem? Jestem stworzeniem. Nie jest mi to dane, żeby coś takiego myśleć o sobie. Jeżeli kiedykolwiek myśleliśmy, że mamy prawo do tego, aby mścić się na innych, to chcę wam powiedzieć, że to jest sprawiedliwość, czy osąd należy do samego Boga, do samego Stwórcy i to wynika z jego atrybutów. Jeżeli mówisz, jestem Panem, ja decyduję, to nie znasz Boga. Masz zbuntowane serce, tak jak Józef miał, jak serca braci Józefa były zbuntowane. Oni nie poznali, pomimo upływu lat, woli Bożej. Słowo Boże poucza nas, że człowiek nigdy nie jest Panem, ani nie jest suwerenny. Panem jest Bóg i suwerenny jest Bóg. Wolną wolę ma tylko Bóg. Na tym polega jego suwerenność. My możemy mieć w Nim wolną wolę w Chrystusie, ale też jest wielka odpowiedzialność za decyzje, które ponosimy. O tym Paweł bardzo ładnie pisze. Jest wielki ciężar dany nam w Chrystusie, jeżeli chodzi o wolną wolę. Starajmy się zrozumieć bardzo prostą rzecz, która płynie z Bożego tekstu, że jedynie Bóg jest Panem, a skoro jest Panem, to znaczy, że On decyduje o wszystkim. I to jest coś, co bardzo mocno łamie nasze umysły i serca. Jak On może o wszystkim decydować? To znaczy, że ja nie mogę decydować? W liście do Rzymian w 9 rozdziale napisane jest, że garncarz nie dyskutuje nad gliną. Jest pewna zależność między nami a Panem Bogiem, że, o której nie możemy zrozumieć, albo której nie chcemy zrozumieć, albo nie potrafimy jej zrozumieć, albo ona nas przerasta, przeraża, ale jest pewna zależność, której Nie możemy się z gliny stać gancarzem, po prostu. Glina jest gliną, garncarz jest gancarzem. Podobnie jest ze Stwórcą i Stworzeniem. Nie możemy zamienić rol. Jeżeli próbujemy zamieniać rolę, to znaczy, że budujemy sobie innego Boga, który ma zupełnie inne atrybuty, który ma zupełnie inne cechy. Dobrze znamy przecież wiele fragmentów, które Pan Bóg mówi. To są trudne tematy i nie wiem, czy znajdę odpowiedź dzisiaj w tym kazaniu dla was, ale chciałbym, żebyście się zastanowili nad tym. Dobrze znamy chociażby te fragmenty z listu do Efezjan, że Pan przed założeniem świata wybrał ludzi do zbawienia. To On zdecydował, nikt Mu nie zasugerował, nikt Mu nie dał listy z nazwiskami. Według Jego wolnej woli to się działo, według Jego suwerennej woli to się działo. My możemy tego nie rozumieć, ale Pan Bóg ma taką możliwość i w jaki sposób działa w ten sposób. Ja tego nie rozumiem. Nie umiem w stanie tego wytłumaczyć wam, żebyście to zrozumieli, ale wiem jedną rzecz, że jeżeli Bóg jest suwerenny i ja nie będę ograniczał Jego suwerenności poprzez nakładanie Mu pewnych granic na Jego suwerenność, tak aby było mi dobrze, to On, to będzie On zawsze jakby poza moim zasięgiem zrozumienia całkowicie Jego pewnych atrybutów. Tak jak czy do końca rozumiemy atrybut Jego miłości? Myślę, że nie do końca rozumiemy atrybutu Jego miłości. Czy rozumiemy do końca Jego atrybut sprawiedliwości? Myślę, że też mamy tutaj z tym problem. Często mierzymy swoją miłością Jego miłość, swoją sprawiedliwością Jego sprawiedliwość i naszą wolę mierzymy Jego wolą, Jego wolę. A to są dwie różne wole, dwie różne sprawiedliwości, dwie różne miłości. Wolna wola, dwa aspekty. Jest tak zwana ukryta wola i tutaj w tym fragmencie tej historii mamy ukrytą wolę Bożą, która nazwana jest wolą ostateczną. Człowiek nienarodzony i człowiek odrodzony zadaje sobie często pytanie, po co żyje. Człowiek nieodrodzony szuka tej odpowiedzi, często mówi, że nie wie, nie zna celu swojego życia. My powinniśmy wiedzieć, jaki jest sens i po co żyjemy. Boże Słowo nam odpowiada, chociaż w bardzo prosty sposób. Żyjemy po to, by wielbić Boga. I znajdziemy mnóstwo fragmentów w Bożym Słowie na potwierdzenie tych słów. Ten sens istnienia był znany i jest znany i powinien być realizowany przez każdego z nas. Dlaczego? Ponieważ bardzo łatwo jest odnaleźć to w Bożym Słowie. Jednak tak jak Józef, często my mamy problem z odkryciem Bożego planu dla naszego życia. Czy Józef zdawał sobie sprawę, jaki Pan Bóg ma plan dla jego życia? Czy będąc w studni, mówi, Panie Boże, wiem, jaki masz plan dla mojego życia, będę większy od Faraona. Czy będąc 10 lat w więzieniu, Panie Boże, wiem, jaki masz plan dla mojego życia, będę rządził Egiptem. Czy udając się do domu Potyfara, kiedy jego żona mówi, połóż się ze mną, obok mnie, tak? Też wiedział, jaki będzie plan Boży dla jego życia? Nie, myślę, że Józef nie znał planu Bożego dla jego życia. Nie wiedział, co się wydarzy później. Znajdował się w studni i był przejęty tym miejscem. Znajdował się w więzieniu i był przejęty miejscem, w którym się znajduje. I na pewno cierpiał z tego powodu. Na pewno nie mógł zrozumieć, dlaczego jego bracia to uczynili wobec niego. Ale jedno, co z Bożego Słowa wypływa jasno, to nie znajdziemy w tej historii całej żadnego fragmentu, które by pokazało nam, że Józef złorzeczy Bogu albo obwinia Boga za sytuację, w której się znalazł. Nie ma ani jednego słowa, które Józef by wypowiedział w tej kwestii. Mało tego, nawet nie złorzeczy swoim braciom. To jest ciekawa postawa. Myślę, często nam takiej postawy w życiu brakuje. W sytuacji bardzo skrajnej, trudnej, a on w takiej sytuacji się znalazł. To nie była sytuacja, w której jedzie samochodem i mu na autostradzie samochód by się popsuł, chociaż samochodów nie było wtedy. On znalazł się w więzieniu. On został wyrzucony ze swojej rodziny. Został potraktowany przez swoich braci w taki sposób, jaki byśmy nie chcieli być traktowani. Został sprzedany. Wzięto za niego pieniądze. I on w sytuacji takiej nie zrzuca winy, nie obwinia Boga ani swoich braci. Czy wierzysz? Czy tak wierzysz? Czy potrafisz taką postawę jak Józef przyjąć w swoim życiu, kiedy nie tylko dobro spływa i błogosławieństwo Boże spływa na nasze życie, ale kiedy przychodzą te trudne momenty w naszym życiu? Czy wierzysz, że Bóg może wszystko i ma cel i plan dla twojego życia, który może być dzisiaj zakryty i często jest zakryty? I różne doświadczenia są tak, różne doświadczenia, które nas dotykają, mówią, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Ale Pan Bóg ma jakiś plan w tym, że dotyka Cię w taki albo inny sposób. Czy wierzysz w takiego Boga, że Pan Bóg ma cel i ma plan dla Twojego życia? Czy wierzysz, że jesteś ujęty w Bożym planie? Bo jeżeli wierzysz w to, że jesteś ujęty w Bożym planie, to zupełnie zmienia twoje nastawienie i twoje nastawienie będzie takie, jakie nastawienie było Józefa. On z pełną pokorą przyjmował te trudne etapy w swoim życiu. Józef nie wiedział, jaki jest ukryty plan Boży wobec jego życia, ale ufał. Ufał Bogu. Coś zostało w nim zaszczepione. I tutaj jest drugi aspekt. Drugi aspekt Bożej woli. Odkryty. Który jest oczywisty, który jest oczywisty dla nas, jest oczywisty dla ludzi niewierzących. Czytamy też o tym w Bożym Słowie, że Pan Bóg wpisał w ludzkie serca prawo. Tak zwane w sumienie włożył poznanie dobra i zła. I ludzie niewierzący w tym świecie, zobaczcie, nie mają problemu z opisaniem czegoś, co jest złe lub co jest dobre. Co innego, jakby jest... wiedzą, kiedy grzeszą. Wiedzą, kiedy podejmują złe decyzje. Wiedzą, kiedy kradną. Oczywiście można byłoby się bardziej rozwinąć i zastanowić się, czy komuś to sprawia przyjemność, czy nie, ale to wynika z natury grzesznej tego człowieka i w stanie, w którym się znajduje. Natomiast sam podział, on istnieje. W liście do Rzymian bardzo ładnie jest opisany ten podział, chociaż tam jest też mowa, że ze względu na swoje wszystkie, na swoje całe złe, zepsute życie, Pan Bóg tą cząstkę potrafi zabrać człowiekowi. I tam jest opisana sytuacja w pierwszym rozdziale, gdzie jest opisana sytuacja, gdzie zaczyna się pożycie seksualne między mężczyzną a kobietą, czyli oni zostają pozbawieni pewnego prawa, które w ludzkich sercach zostało zapisane. Ale to był też jakby, to wynikało jakby z działania Pana Boga. Każdy człowiek ma wpisane w serce poznanie dobra i zła. Ma sumienie, ma to prawo. I to jest aspekt woli Bożej odkryty dla wszystkich ludzi. Bóg w ten sposób też objawia się w Biblii na każdych kartach swojego słowa. Przykład. Żyjemy w Polsce, gdzie jest w kodeksie cywilnym, karnym i tak dalej wpisane pewne prawo moralne. Tak? Na przykład jest odnośnie cudzołóstwa też możemy pewne zapisy znaleźć. I Kościół katolicki też odnośnie cudzołóstwa naucza pewnych rzeczy. I ludzie dobrze wiedzą, że zdrada małżeńska jest czymś niedobrym. Ale jak się robi ankietę, ja patrzyłem na ankiety z tego tytułu, to ponad 68% ludzi uważa, że to nie jest nic złego. Pomimo, że wiedzą, że to jest coś złe, znaczy pomimo, że wiedzą, że to nie jest dobre, uważają, że to nie jest nic złego dopuszczać się zdrady małżeńskiej. Znają prawo moralne, one funkcjonuje w obiegu. Niektórzy potrafią skojarzyć to nawet z Biblią i odwołać się do pewnych przekazań, ale tak i tak ze względu na swoją naturę postępują inaczej. Wiedzą, że nie wolno kraść. Jest na to konkretny paragraf i ludzie też postępują wbrew temu, w tym przepisom, tym prawom, tym paragrafom. Józef wypełnił objawioną wolę Bożą. Kiedy żona Potyfara powiedziała do niego, połóż się obok mnie, zobaczcie, co Józef mówi. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Czyli Józef znał prawo moralne, znał przepisy, wiedział, czego Pan Bóg od niego oczekuje. I w sytuacji pokuszenia, w sytuacji, kiedy to był chłopak, w którym buzowały hormony, potrafił zacytować Boże Słowo, potrafił odwołać się do Bożego Słowa i nie zgrzeszyć. Józef znał dokładnie to, co objawione jest każdemu człowiekowi. I wiedział dokładnie to, co Pan Bóg w tej sytuacji od niego żąda. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego bracia Józefa byli winni grzechu? Dlaczego bracia Józefa byli winni grzechu? Ponieważ oni nienawidzili Józefa. Boże Słowo mówi, że nienawiść jest morderstwem. W 1 Jana 3:15 czytamy: każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. W jaki sposób, rodzi się kolejne pytanie, w jaki sposób, mam wodę, dzięki. W jaki sposób w sercach tych braci zrodził się ten okropny grzech? I tutaj tekst Boży też nam odpowiada, w jaki sposób ten grzech się narodził w ich sercach. Po pierwsze, to co już mówiłem. Oni zauważali większą miłość swojego ojca do Józefa. Był bardziej kochany przez ojca. Po drugie, jakbyśmy czytali 37 rozdział, zobaczylibyśmy, że Józef miał pewien sen o snopach i oni ten sen zrozumieli w ten sposób, że będą musieli się kłaniać przed nim, co bardzo im się nie podobało, że będą musieli Józefowi oddawać chwałę. Można też wnioskować z 37 rozdziału, kiedy się cały przeczyta, że Józef mógł mówić ojcu o niewłaściwym postępowaniu swoich braci, jeżeli chodzi chociażby o pastwiska i chodzenie i pracę, którą tam sprawowali. I to wszystko mogło mieć wpływ na to, że ten okropny grzech gdzieś w ich sercu mógł się zrodzić, urósł do takiej wielkiej rangi, że zrobili to, co zrobili z Józefem. Nie wiem, czy ja w swoim życiu spotkałem ludzi, którzy bardzo mocno szukali woli Bożej w swoim życiu. Znam przynajmniej kilka osób, które miały wręcz obsesję na tym punkcie, żeby wolę Bożą dla swojego życia odnaleźć. A może my mamy pewien problem, też i szukamy woli Bożej dla naszego życia. Zwróćmy uwagę na Józefa. Józef nie starał się odnaleźć woli Bożej dla swojego życia. On nie starał się na siłę znaleźć ukrytego planu, jaki Pan Bóg ma dla jego życia. Boże Słowo mówi nam, że powinno nam wystarczyć oto to. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest wola Boża, odkryta dla naszego życia. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie musimy wszystkiego wiedzieć, nie musimy wszystkiego wymuszać na Panu Bogu. Nie musimy wiedzieć, co Pan Bóg zaplanował dla naszego życia, ale wiemy jedno. Świętymi bądźcie, bo jestem święty. Oto wola Boża dla Ciebie i dla mnie. I to jest ta wola odkryta, ją bardzo łatwo w Bożym Słowie znaleźć. Jeżeli będziemy tak żyć, jeżeli będziemy tak postępować, według przykazań, które Pan Bóg nam zostawił, abyśmy się mogli łatwo poruszać, to kiedy przyjdą takie próby, chociażby jak dla Józefa przyszły próby, to będziemy bardzo łatwo w stanie przejść przez te wszystkie doświadczenia naszego życia. Czy Józef miał trudne doświadczenia? Miał bardzo trudne doświadczenia. Czy na nasze życie spadają doświadczenia trudne? Tak, spadają trudne doświadczenia na nasze życie. Czy jesteśmy w stanie przejść przez te doświadczenia? Tak, jeżeli będziemy wierni Bogu. Jeżeli będziemy wierni Bogu, jeżeli taki Józef będzie dla nas przykładem, będziemy w stanie przejść przez te wszystkie doświadczenia, pomimo że nie będziemy znać Bożego planu dla naszego życia. Tego ukrytego planu, jaki Pan Bóg przygotował dla nas. W doświadczeniu, przez które przechodzimy. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Jaka zatem była tajemnica Józefa, że był w stanie w tych próbach, pokuszeniach, w tym niewolnictwie, w tym więzieniu, w tym odrzuceniu przez większość swojej rodziny, odnaleźć się. Wiemy, że ufał Bogu. Wiemy, że realizował Jego objawioną wolę. I tutaj przykład jest chociażby tej kobiety, tak? Że ona chciała z Nim cudzołożyć, a On odwołał się do właściwego fragmentu. To było wpisane w Jego serce. Ale najważniejsze było to, że Pan był z Józefem. Nie Józef był z Panem. Nie Józef podtrzymywał Boga albo szukał Boga, ale to Pan był z Józefem i Pan podtrzymywał Józefa w tej sytuacji, w której on się znalazł przez te wiele lat. Tej dziwnej, niezrozumiałej wędrówki w jego życiu. Życie Józefa nie było łatwe, nie było usłane różami. Tak jak powiedziałem wcześniej, w wieku 17 lat, zobaczcie, znalazł się w domu Potyfara, młody człowiek, hormony, kobieta, pokuszenie. Właściwa postawa. Gdy trafił do więzienia, mógł powiedzieć, gdzie jest Pan Bóg. Mógł na niego rzucić winę. Nie zło rzeczy, nie mamy żadnego fragmentu w Bożym Słowie na ten temat. Dlaczego? Bo Pan był z Józefem. Podtrzymywał go w tej niedoli, podtrzymywał go w tej trudnej sytuacji jego życia. Podtrzymywał go w tym doświadczeniu. I to troszeczkę przypomina historię Joba, któremu żona powiedziała, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności, kiedy on te wszystkie próby przechodził, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności, złożecz Bogu i umrzyj. A on odpowiedział, mówisz, jak kobiety mówią nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie powinniśmy przyjmować i złego? Nie lubimy przyjmować złego. Nie lubimy doświadczenia, nie lubimy, jak coś nas szlifuje, kiedy gdzieś nasza wola, nasze sumienie jest łamane. Wolimy dobre przyjmować. Ale Job, zobaczcie, jaką Job miał mądrość po tych wszystkich doświadczeniach, gdzie zostało mu zabrane wszystko. Czyli nie powinniśmy również złego przyjmować, skoro i dobre przyjmujemy. Czy mamy taką postawę jako chrześcijanie, jako odrodzeni ludzie, jako ludzie zapieczętowani w Chrystusie? Czy mamy taką postawę? Czy przyjmujemy raczej postawę taką, że przyjmuję od Boga to, co jest dobre, a to, co jest złe, Panie Boże, ale to może innym razem? Poprzez całe życie Józefa, zobaczcie, całe jego życie było pełne prób, doświadczeń i takie proste wnioski. Pan był z Józefem, gdy siedział w studni. Pan był z Józefem, gdy ten był w więzieniu. Pan był z Józefem, gdy ten był w domu Potyfara. Pan był z Józefem, kiedy żona Potyfara powiedziała, połóż się ze mną. Pan był z Józefem, kiedy podczas piekarz królewski trafili do więzienia, to Pan dał wtedy wyjaśnienie jemu snów. On nie wiedział, że będzie miał wyjaśnienie tych snów. Pan był z Józefem przez ten cały czas. A kim był Józef? Zobaczcie, kim był Józef. Niewolnikiem. Był człowiekiem bez żadnych praw. Ale Król Królów, Pan Panów, Stworzyciel Świata, był z nim przez ten cały czas, przez całą wędrówkę, którą miał Józef przez te naście lat. I wszystko działo się z woli Bożej. Dlaczego jest to takie ważne? W liście Jakuba czytamy taki fragment w pierwszym rozdziale, od drugiego wersetu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Czy brakuje wam cierpliwości? Mi brakuje cierpliwości. Wielokrotnie mi brakowało cierpliwości i mam problem z cierpliwością. Wolałbym, żeby pewne rzeczy działy się szybko i jeszcze tak, jak ja chcę. Doświadczenia i próby przychodzą, aby wyrobić w nas cierpliwość. I czytamy, że cierpliwość dopełni swojego dzieła. Abyśmy byli doskonali, zupełni, nie mających żadnych braków. Niestety w życiu chrześcijańskim jest tak, że Pan Bóg będzie nas doświadczał, czy nam się to podoba, czy nie. Ponieważ jeżeli kocha swoje dzieci, czytamy, karci je, wychowuje je w ten sposób. Ma taki plan dla naszego życia. Ukryty plan, którego my nie rozumiemy i nie widzimy. Ale to wszystko dla naszego dobra. Zobaczcie ciut wcześniej, jakie są efekty kształtowania Józefa przez Boga. Gdy Józef stanął przed potężnym faraonem, przed władcą takiego imperium, nie zachowywał się jak mag, który wszystko wie, nie zrzucał na siebie całego splendoru i powiedział, oto ja, wielki mag Józef, będę teraz ci twoje sny wyjaśniał, oddaj mi i zapłać mi za tą usługę. Tylko zobaczcie, co Józef mówi. Nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzielił faraonowi pomyślnej odpowiedzi. To jest obraz Bożego człowieka, który jest kształtowany przez samego Stwórcę. Mógł sobie przypisać pewne zdolności, pominąć Boga w tym wszystkim, ale mówi do faraona, nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzielił faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Gdy wyjaśnia sny faraonowi, mówi, że to Bóg oznajmia, co zamierza uczynić. On nie stawia siebie, zobaczcie, jego nie widać w tym. On zwiastuje pewną wieść, pewną informację dla faraona, nie zabierając z tego nic dla siebie. Całą chwałę oddaje Bogu. Całą chwałę oddaje Bogu. Gdy Józef oznajmia to faraonowi, zobaczcie, co się dzieje z tym królem pogańskim. Józef mówi, musi znaleźć człowieka, który zbierze te ziarno i przygotuje Egipt na tą potężną suszę, która ma nadejść. I zobaczcie, co mówi faraon do swoich dworzan. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak, jak ten ma? Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak, jak ten ma? Pogański król mówi o Józefie, że ten ma Ducha Bożego. To jest kolejna ciekawa prawda i informacja o Panu Bogu, że nawet niewierzących pogańskich królów Bóg w swoim planie umieszcza i wykorzystuje do tego, aby jego plan się ziścił. Bóg daje objawienie faraonowi, że Józef ma Ducha Bożego. I pewne rzeczy się dalej dzieją. W 41 rozdziale przeczytam kilka wersetów. Do Józefa zaś faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały mój lud, tylko tronem będę większy od ciebie. Na to rzekł faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki, włożył na rękę Józefa, kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna, zawiesił złoty łańcuch na szyi jego, kazał go też wozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. I tak wypełnił się Boży plan względem Józefa. Zobaczcie, że król Egiptu oddaje atrybuty władzy królewskiej Józefowi. Józef ma 30 lat, młody wiek, to co mówiłem też wcześniej, i taki ogromny ciężar na niego spada. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której to wszystko spadłoby na niego bez tych wszystkich doświadczeń, których wcześniej musiał doświadczyć. Kiedy Pan Bóg by go nie przygotował we właściwy sposób, nie ociosał we właściwy sposób, nie przez pewne sytuacje nie przeprowadził, nie poradziłby sobie z tak wielką odpowiedzialnością, do której został powołany przez samego Boga. W wieku 30 lat staje się zarządcą Egiptu, któremu oddają hołd, padają na kolana jak Bogu. A Józef z tego nic nie bierze dla siebie. Jest wierny swojemu Bogu. Kiedy rodzą się Józefowi synowie, czytamy, że pierworodnego nazwał Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Wiecie, i to zobaczcie, że w Józefie w tym momencie dojrzewa coś takiego, co się nazywa przebaczeniem. On nie miał w sobie gniewu względem swoich braci. Nie miał ochoty mścić się. Dlatego jak kiedy czytaliśmy ten fragment na początku, on do nich takie słowa wypowiedział, jakie wypowiedział. Nie miał chęci zemsty. Pan Bóg zmienił jego serce przez ten okres doświadczenia. Pozostawił wszystko Panu Bogu. W jego sercu dojrzewa przebaczenie. Chcę ci powiedzieć i chcę sobie powiedzieć, i chcę sobie to przypominać i wam to przypominać, kiedy będzie taka możliwość. Że Pan Bóg chce takie cechy charakteru wypracować także w tobie, jak w Józefie wypracował. Umiejętność przebaczenia jest jedną z najtrudniejszych cech, jakie człowiek musi wierzący w swoim życiu osobiście doświadczyć i wrzucić w życie. Ale powiem ci jedną rzecz, którą też z Bożego Słowa ja odczytuję. Że nie będziesz umiał przebaczać, kiedy nie oddasz się pod doświadczenie, pod takie ociosanie, o takie wyrzeźbienie Panu Bogu, kiedy On cię będzie mógł doświadczać, kiedy On cię będzie mógł kształtować, nie będziesz w stanie we właściwy sposób rozumieć słowo przebaczyć. Porównać to można, prosty przykład, do wizyty u stomatologa. Czy kiedy idziemy na borowanie zęba, to denerwujemy się na wiertło, które wierci nam w zębie, że sprawia nam ból? Nie, ono jest tylko narzędziem do tego, żeby ten ból zniknął, tak? Żeby on nie powracał. Podobnie jak jesteśmy, nie wiem, czy z was niektórzy mieli możliwość bycia w szpitalu i być poddanym zabiegu chirurgicznemu, nie będziemy się złościć na skalpel, bo to też jest tylko narzędzie do tego, żeby pewną rzecz wyleczyć, pewną rzecz naprawić. I Pan Bóg też chce w naszym życiu tak, że w pewien sposób nas naprawić, w pewien sposób zmienić nasze życie na jego obraz, używając różnych narzędzi do tego. W historii Józefa użył jego rodziny, w historii Józefa użył Egipt, użył Faraona, użył ludzi, których spotkał Józef po drodze w Egipcie. Jeżeli zaakceptujemy Bożą suwerenność, Boży plan dla naszego życia, którego nie rozumiemy i nie widzimy w konkretnym momencie naszego życia, to będziemy umieli prawdziwie przebaczyć i wtedy będziemy mogli powiedzieć o to takie słowa: bądź wola Twoja, tak jak w niebie i na ziemi. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wtedy te słowa będą miały pewną wartość, one będą coś znaczyły dla nas i będziemy je w właściwy sposób rozumieć i w właściwy sposób w naszym życiu pielęgnować. To nie będą tylko słowa, ale to będą też i czyny i postawa. Tylko inaczej, Pan Bóg zauważy, że Pan Bóg poprzez historię różnych mężów bożych pokazuje, że człowieka kształtuje drugim człowiekiem. Poprzez różnego rodzaju doświadczenia, wydarzenia, rozmowy, nieprzyjemne sytuacje. Nie szuka pomsty. Dlaczego nie szuka pomsty? Bo czytamy, że pomsta do mnie należy, mówi Pan. Ja odpłacę. Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I tak doszliśmy do, tak przeskakując te wszystkie wydarzenia, kończąc już to rozważanie, doszliśmy do kresu życia Józefa. On umiera w wieku 110 lat, ale zanim wydaje ostatni oddech, mówi, Pan Bóg mu objawia jeszcze jedną prawdę. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, ale tam jest bardzo głęboka prawda. Na łożu śmierci Pan Bóg mu objawia swoją wolę co do przyszłych wydarzeń i mówi do Józefa takie słowa. Józef mówi takie słowa do do ludzi. Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd moje kości. I ci ludzie nie rozumieli tych słów, do których on wypowiadał te słowa, ale Józef widział daleko więcej niż jego bracia. Widział wyjście z Egiptu i widział powrót do ziemi obiecanej. Pan Bóg kazał zabrać jego kości i przenieść się do tamtego miejsca. Chcę ci powiedzieć, przyjacielu, że gdy będziesz wiernie realizował wolę Bożą, tą odkrytą, to ta ukryta będzie ci się objawiać w twoim życiu i będziesz rozumiał, dlaczego Pan Bóg przeprowadza cię przez pewne sytuacje. Ale też będziesz miał serce pokrzepione i pełne pokoju i spokoju, że Pan jest z tobą. Dobrze jest żyć z takim przeświadczeniem, że Pan jest z tobą. Pan jest z tobą, kiedy choruje. Pan jest z tobą, kiedy umierasz. Zobaczcie, Pan był z Józefem, kiedy on odchodził z tego świata. I jeszcze miał do niego słowo. Jeszcze miał dla niego pewną obietnicę. Pan jest z tobą we wszystkich dniach twojego życia. Puenta tej krótkiej historii. Przypatrzcie się uważnie w domu Józefowi, czytając te kilka rozdziałów. On nie szczyci się swoimi osiągnięciami. On rozumie, że jego życie zostało całkowicie zaplanowane przez Boga i on nie miał zbyt wielkiego wpływu na swoje życie. Bóg przeprowadził go przez pewne doświadczenia i w taki sposób go ukształtował, aby mógł oddać chwałę Bogu. To był cel Boży. To, żeby Józef oddał chwałę Bogu i to, żeby plan Boży się ziścił. Czy mamy się czymś szczycić przed Bogiem? Czy my jako ludzie wierzący, odrodzeni, możemy coś Panu Bogu dać? Nie możemy Mu nic dać. On jest właścicielem i Panem wszystkiego. Ale jakże próbujemy często w naszym życiu uprawiać barter z Panem Bogiem. Ja Ci coś dam, Ty mi coś dasz. Z Panem Bogiem to nie działa. Jesteśmy Jego własnością i wszystko jest Jego własnością. Wszyscy byliśmy grzesznikami i wszyscy mamy tą powłokę jeszcze cielesną, która korci nas do złego. Paweł często pisał, że nie czyni tego, co chce, ale czyni to, co to ciało mu nakazuje. I walczy, jest walka między nowym stworzeniem a starym stworzeniem. Dopóki mamy tą powłokę, ta walka się odbywa. Wszyscy zasłużyliśmy na Boży gniew. Wszyscy zasłużyliśmy na drugą śmierć, na jezioro ogniste. Ale Bogu upodobało się okazać umiłowanie. I to umiłowanie okazane jest na Jego warunkach, na Jego zasadach. I możemy je przyjąć lub nie. To też jest ciekawe. I zakryte częściowo przed nami, jak to się dzieje. To, co życzę, kończąc wam i sobie, to, żeby wasze życie było takie, jak życie Józefa było. Pełne pokory, nie obwiniania innych, nie rzucania i obciążania innych za swoje grzechy. W pełnej ufności Panu Bogu. Nie tylko w dobrych dniach, nie tylko w dniach, kiedy Pan Bóg rzeczywiście nam błogosławi, ale w trudnych dniach, kiedy dostępujemy takich doświadczeń, które z pozoru wydają się nie do udźwignięcia dla nas. Taką radę pastora Andrew Murray'a na koniec wam przeczytam. Prosta rada. Po pierwsze, w trudności powiedz takie słowa. Po pierwsze, Bóg przyprowadził mnie tutaj, to z Jego woli jestem w tym trudnym miejscu, mając tego świadomość, odpocznę. Następnie powiedz, On zachowa mnie w swojej miłości i obdarzy łaską, bym w tej próbie zachował się jak Jego dziecko. Potem powiedz, On sprawi, że ta próba stanie się błogosławieństwem, nauczy mnie lekcji, której potrzebuję się nauczyć i wypracuje we mnie łaskę, którą chcą mnie obdarzyć Pan. Na koniec powiedz, we właściwym czasie sam On wyprowadzi mnie z tej próby, wie jak to zrobić i kiedy to zrobić. Tak więc jestem tutaj, Andrew Murray w jednej ze swoich książek pisze, z Jego woli, w Jego rękach, w Jego szkole, na określony czas, czas określony przez Niego. Skoncentrujmy nasze życie na tym, aby wykonywać wolę Pana naszego. Łatwo ją można odkryć w Bożym Słowie. Dajmy Panu mieć możliwość wypełniania Jego planu, tego ukrytego planu i nie bójmy się. Bóg ma dobre rzeczy dla nas przygotowane, nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Amen.